To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, witajcie z Pragi, miasta, które kocham, za którym nieustannie tęsknię, w którym nie mam czasu na sen, w którym zawsze coś mi się przytrafia. Mój pierwszy po pandemii w czerwcu 2021 roku przyjazd do Pragi skoncentrowany był przede wszystkim na tym, żeby spotkać się z Mariuszem Suroszem, autorem książek Pepiki, dramatyczne stulecie Czechów i Ach, te Czeszki, po to, żeby porozmawiać z nim o jego najnowszej książce. Jej tytuł podczas tego odcinka Drozdowiska pojawi się wielokrotnie, zatem słuchajcie uważnie, bo niebawem, nie w tym odcinku, ogłoszę też konkurs, w którym ta książka będzie do wygrania. No a Praga? Praga przywitała mnie piękną, słoneczną pogodą, no i wesoła.
Vítězné náměstí. Přestup na metro. Příští zastávka Hradčanská.
Jesteśmy na Praskim Hradzie z Mariuszem Suroszem. To jest takie miejsce, w którym jest zawsze mnóstwo turystów, ale to jest też siedziba prezydenta Czeskiej Republiki, tak?
No tak, tak, oczywiście. Nie? Jest z tych... Jeżeli mówimy o tym mieście, o Pradze, że nie ma drugiego miasta w zasadzie na świecie, które od 1200 lat jest bezdyskusyjną stolicą jakiegoś narodu, to Praga takie warunki spełnia. A jeżeli będziemy mówić o wzgórzu, gdzie od 1200 lat siedzą władcy czescy, oczywiście z przerwami, bo to nigdzie tak nie ma, ale jest to bezdyskusyjnie najważniejsze wzgórze, gdzie zapadały decyzje, gdzie rozgrywały się różne zależności polityczne, ale też społeczne, decyzje, które wpływały na losy mieszkańców. I cóż to dużo mówić, no jak ja słyszę takie opinie protekcjonalne o Hradczanach, nie idź tam, bo to nie warto, to mówię, przepraszam, jeżeli chcecie coś wiedzieć o tej czeskości, to trzeba poznać, to jest jakby abecadło.
No ja jestem tutaj oczywiście kolejny raz, ale tak naprawdę przechodzę przez teren, że tak się wyrażę, bo przez wiele lat nie miałam ochoty tutaj przychodzić z uwagi na naprawdę tłumy ludzi, przez które się trzeba tutaj po tych dziedzińcach przyciskać. Natomiast no teraz w dobie pandemii tu jest po prostu pusto i możemy sobie tutaj swobodnie pochodzić i pogadać również, bo nikt nam tej rozmowy nie zakłóci.
Ale to trzeba być cwanym turystą, to znaczy tak, bo nie należy przychodzić po prostu tak jak wszyscy. Czyli tutaj skłębienie towarzystwa jest między 10 a godziną pierwszą. Później oczywiście wszyscy lecą na obiadek. O 12 jest jeszcze uroczysta zmiana wart, więc ona jeszcze przyciąga magnes. I te godziny należałoby sobie po prostu odpuścić, przyjść troszeczkę później i zwrócić na przykład. Stoimy sobie teraz, proszę zobaczyć, przed fontanną Leopolda i co się zmieniło w ostatnich latach. A no, na szczycie pojawił się herb cesarski, ozdobiony jeszcze lwem Królestwa Czeskiego. I czy to jest ważny szczegół? A no ważny, ponieważ tak się mówi, że Czesi byli okupowani przez Habsburgów. Tymczasem teraz na drugim dziedzińcu zamkowym, siedziba prezydenta, pojawia się ten herb, czyli jest to takie przepisywanie historii i to symboliczne. Mhm. I mamy to.
To oznacza, że to jest po prostu uznanie, ja wiem, ale że to jest uznanie tego, że ci Habsburgowie nie byli tacy źli? Tak to należy interpretować?
Ja bym powiedział w ten sposób. Przyznajemy się do historii, że to nie była żadna okupacja, tylko ten herb wskazuje, że Praga była stolicą cesarstwa. Jak sobie pomyślimy jeszcze o czasach wcześniejszych, Karola IV i jego syna tego niestety Wacława IV, no to też było to stolicą cesarstwa, tylko rzymskiego narodu niemieckiego. A tu okazuje, że cesarstwo Habsburgów, proszę, przez kilka lat stolica i żadne nasze polskie miasto niestety nigdy stolicą cesarstwa nie było.
No dobra, to gdzie idziemy? Dokąd idziemy?
Idziemy na dziedziniec trzeci.
Wchodzimy do katedry.
Spójrz na siebie.
Jesteśmy w katedrze, nie kupiliśmy biletów, bo nie będziemy wchodzić głęboko ani daleko. No ale to jest miejsce, do którego wejść po prostu trzeba, będąc na Hradczanach. Stanę z twojej drugiej strony.
Katedra, no co tu dużo powiedzieć. To bardzo ładnie Marek Pernal napisał w przewodniku, że tutaj jest zapisana cała historia Czechów i to by się zgadzało. Wita nas co prawda święty Wojciech, bo ten posąg został wystawiony na przyjazd szczątków doczesnych kardynała Berana. Proszę sobie wyobrazić, że kardynał Beran to był taki odpowiednik kardynała Stefana Wyszyńskiego i komuniści go tutaj więzili 13 lat. A jak ja tutaj jestem, uwielbiam to miejsce, żeby było jasne, to stają mi przed oczami pewne wydarzenia. Na przykład msza, którą sobie zażyczył po wyborze na prezydenta Václav Havel, mimo że był niewierzący. Tu też go żegnano. Stają mi przed oczami wydarzenia, kiedy właśnie tutaj aresztowano, przerywając mszę kardynałowi Beranowi, przerwano mszę, on wyszedł i później został izolowany. Tu wreszcie nawet nie wchodząc po całym okręgu możemy zobaczyć i cudowny po lewej stronie ołtarz Franciszka Bilka i wspaniałe, cudowne witraże, te największe, tak jak Maxa Szwabińskiego, czy tą cudowną rozetę.
Każdy, tak, którą ale też widzimy ją z zewnątrz, stając przed katedrą.
Ale z zewnątrz nie robi takiego wrażenia.
To prawda, bo nie jest kolorowa z zewnątrz.
A my skoro byliśmy kiedyś razem na wystawie Alfonsa Muchy, no to zawsze spojrzymy na ten jego przecudny witraż, który od razu wpada w oczy, bo jest zupełnie inna kolorystyka. I o tej katedrze można by opowiadać wiele, wiele godzin.
Tak,
i to nie tylko religijne sprawy, ale artystyczne, polityczne, bo przecież znajdziemy tutaj wielkich herb Republiki Czechosłowackiej z tym husyckim hasłem Prawda Zwycięża. Więc można powiedzieć, że skoro na tych Hradczanach nad zamkiem powiewa ten sztandar z tym, no to tutaj umieszczenie hasła husyckiego może się wydawać zadziwiającym kontrastem, a jednak tak się stało, więc żeby nie za łatwo oceniać te dzieje, nie przenosić polskich doświadczeń, to trzeba się zgłębić, żeby wiedzieć, dlaczego to się tak stało.
I ty trochę o tym piszesz właśnie w tej swojej najnowszej książce, bo husytyzmowi jest tam poświęcony cały, duży, bardzo wnikliwy rozdział.
No nie sposób tego pominąć, bo przecież jest tutaj siedziba prezydenta. Pamiętajmy, że pierwszy prezydent Tomasz Garrick-Masaryk był jednak zwolennikiem, takim mocnym piewcą husytyzmu i on tutaj podejmował decyzje na zamku, żeby na przykład zwalczać Kościół katolicki i to on jako pierwszy na zamku praskim w siedzibie prezydenta na kilka godzin wywiesił sztandar husycki. Tego mu konstytucja zabraniała, więc premier rządu go wówczas lekko poprosił, czy też zweszczał i Masaryk musiał ten sztandar ściągnąć.
To co, idziemy dalej?
Idziemy dalej.
Kampa, widok na Wełtawę i na Teatr Narodowy, o którym bardzo dużo piszesz w swojej najnowszej książce Praga, czeskie ścieżki, aczkolwiek tych detali, o których piszesz, no nie da się stąd zobaczyć, z tego miejsca, w którym siedzimy.
Nie da się też również wnętrza zobaczyć, no ale sam budynek robi wrażenie. Jest to zapis pewnego etapu, etapu, jaki Czesi mieli w swojej historii, aby postawić coś, czego będą dumni. Ale na przykład możemy zobaczyć, że tam na balkonie są te muzy i Apollo.
Nawet z tej odległości.
Nie widać, widać również te wiktorie, czyli te skrzydlate postaci jadące na rydwanach. Dokładnie nie są to rydwany, bo powinny być dwa konie, a tam są trzy, ale to jeszcze widzimy. A zatem mamy rzut na coś, co miało wzbudzić dumę czeską, miało być...
Taką narodową dumę, tak?
Ja bym powiedział nawet nacjonalizm. Mhm. Co prawda do Czechów to w polskim mniemaniu nie pasuje to słowo, ale jednak był to taki wściekły nacjonalizm. Zresztą sam pomysł był przejęty od Niemców, bo to Niemcy jako pierwsi postawili na świecie teatr narodowy. Ale to było jednoznaczne. Miejsce, które miało zapewnić Czechom miejsce, gdzie będzie wyższa kultura, gdzie będą uświadamiani pod względem narodowym, gdzie będą się stykać ze wspaniałą sztuką i, jakby powiedzieć, ten plebejski naród miałby się uszlachetniać.
Bo Praga czeskiej ścieżki to jest taka książka, która dość głęboko, powiedziałabym, sięga w historię, patrząc na to, o czym pisałeś w swoich wcześniejszych książkach. Tutaj się cofasz nawet o setki lat, po to, żeby wytłumaczyć nam, współczesnym, na czym polega ta Praga dzisiaj i trochę też jej, mam wrażenie, urok, ale też zwracasz uwagę na takie detale i tłumaczysz takie detale, na które my nie zwracamy uwagi, łażąc sobie po tym mieście tak czysto turystycznie.
Ja bym powiedział tak, słowem klucz jest takie słowo czeskość.
Mhm. No ale co nie? To jest czeskość?
Da się to jest równie ciężkie do sprecyzowania, jak pytanie, co to jest polskość.
Okej.
No ale jeżeli byśmy powiedzieli o tym mieście, że teraz nie mamy wątpliwości, że jesteśmy w mieście czeskim. Pod jakim względem? To, że Czesi tutaj rządzą, to, że tutaj Czesi mieszkają, ale oni opanowali je pod względem duchowym. Czyli mamy symbolikę nawiązującą do czeskich mitów, czeskich pragnień i te budowle nie są bez znaczenia, bo one wyrażają pewien etap dążności do tego stanu. Jeżeli sobie powiemy o Teatrze Narodowym, no to powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz. Dwukrotnie, moim zdaniem, zbezczeszczony ten teatr został nie bez powodu. To znaczy, jeżeli mówię o bezczeszczeniu, to mówię o sytuacji, kiedy Niemcy po zamachu na Heydricha zgromadzili tam elitę narodu czeskiego i upokorzyli tą elitę, każąc im hajlować i przysięgać wierność III Rzeszy. A drugie zbezczeszczenie to po ogłoszeniu karty 77 komuniści zebrali tam elitę narodu, a następnie kazali im przysięgać na wierność socjalistycznej czy komunistycznej Czechosłowacji.
No tak, i podpisać coś, co się nazywa antykartą.
Tak, tak, tak. Ale dlaczego w tych obu przypadkach wybrano to miejsce? No przecież to było tak ważne miejsce dla Czechów, że należało tam zorganizować tę imprezę, aby ona miała wagę, odpowiednią oprawę, w mniemaniu oczywiście organizatorów, bo oni myśleli zupełnie inaczej niż my o tym, że jest to tak zwana złota kapliczka od tej korony, która jest na górze.
No właśnie, właśnie, właśnie tak, bo tę koronę widać pięknie w ogóle, prawie że z każdego miejsca, z którego widać Teatr Narodowy.
Pod warunkiem,
w ogóle.
Że stoi się na wzgórzu.
No właśnie z tego miejsca, tak, z którego tak, widać Teatr
dokładnie.
Narodowy.
Dokładnie, więc to widać i to miało być miejsce wyjątkowe. I to, o czym ja piszę w książce, to nawet ta ozdoba, bo tam się skupiam przede wszystkim na Mikolaszu Aleszu i na tym przepięknym foyer, który jest na pierwszym piętrze, ale jest to miejsce, które tchnie tym patriotyzmem czy nawet nacjonalizmem czeskim. I to miejsce, jeżeli potraktujemy tylko i wyłącznie jako przepiękny budynek neorenesansowy, to możemy to oczywiście porównać do podobnych budynków, które były budowane w tym samym czasie w Wiedniu, powiedzmy w Budapeszcie, ale jeżeli poznamy historię, w jakim celu ten budynek był postawiony...
A powiedzmy jeszcze, kiedy on został postawiony, bo to jest przełom XIX i XX wieku.
Nie, to jest koniec XIX wieku. Jeżeli się nie mylę, to w książce jest napisane, że to jest rok 1881, tylko że on szybko budynek spłonął i w 1883 nastąpiło powtórne otwarcie tego budynku. To jest koniec XIX wieku, czyli tam, jak ja się cofam, to są czasy właśnie, kiedy Czesi sięgają po to miasto, kiedy oni się tutaj umacniają, kiedy zmienia się powolutku ordynacja wyborcza i oni dochodzą do głosu jako narodowość.
Ale to jest też czas, przepraszam, że ci wchodzę w zdanie tych budzicielów słynnych, czyli tych, którzy jak gdyby chcieli przywrócić Czechom to poczucie narodowe, zaczęli dbać o język. Czy to jest już trochę później?
To jest już troszeczkę później, bo to się zaczęło w zasadzie pod koniec XVIII wieku.
Budzenie, tak? Tej czeskości.
Tak. I raczej będziemy mówili o wcześniejszym okresie, kiedy mówimy o budzicielach, ale tu wciąż, jeżeli patrzymy na ten budynek, to są tak związane z tym budynkiem tak znakomite nazwiska jak Franciszek Palacki. Każdy, który przyjedzie do Pragi czy do Czech, może sobie go obejrzeć na banknocie 1000-koronowym. Czy jego zięć Franciszek Riegel. To wszystko tutaj się plecie, to wszystko się tutaj wiąże. A jeszcze do tego ci artyści, którzy oczywiście mieli i fasadę przyozdobić w ten sposób, żeby Czech nie powątpiewał, w jakim celu to było postawione, a do tego jeszcze czuł dumę z tego, że jest Czechem. Mimo, że w tych czasach...
To taki piękny budynek, tak?
Tak, ale też przemawia właśnie tymi rzeźbami, tymi płaskorzeźbami, tymi posągami, które się tam znajdują i monumentalnością. Nie? Przecież paranoją jest to, że Czesi się uparli, że mając wąską działkę, zbudują budynek i takie zadanie postawili Józefowi Zitkowi, architektowi, że na widowni ma się zmieścić 2000 ludzi. Efekt był taki, że on pociągnął tak do góry, ale to trwa do dzisiaj, bo do dzisiaj sprzedaje się bilety z ograniczoną widocznością sceny. Już wtedy nie było widać, po pożarze to troszeczkę nadrobiono, ale do dzisiaj, drodzy Państwo, przyjedziecie tutaj i zobaczycie, że są bilety tańsze, ale macie tam właśnie taką uwagę, ograniczona widoczność sceny. A druga sprawa jeszcze, jak sobie popatrzymy na przykład na to, to za moich lat tutaj zmarły dwie bohaterki moich książek. Czyli w przypadku Pepików była to Wlasta Chromostowa, a w drugim przypadku, w przypadku Achte Czeszki, to była Wiera Czosławska. I pożegnanie obu tych pań odbyło się tutaj właśnie w Teatrze Narodowym. Później jeszcze Wiera Czosławska miała mszę żałobną na Hradczanach, ale te panie, o których zasługach nie można powątpiewać dla Czech, dla Czechosłowacji, ich postawę moralną, właśnie tutaj były żegnane.
Czyli ten Teatr Narodowy właściwie taką funkcję patriotyczną i tego pobudzania tej dumy narodowej pełni do dzisiaj. Nie tylko z uwagi właśnie na to, że jest tą sceną narodową, że tam na tej scenie się odgrywają rzeczy napisane przez Dworzaka albo przez Smietanę, tylko również na przykład pożegnania ważnych, wielkich postaci. Havel też był żegnany w Teatrze Narodowym?
Nie, tu jest właśnie różnica, bo jeśli chodzi o Havla i Karela Gotta, od razu dodaję, to ci mieli w katedrze.
Czyli jeszcze bardziej?
No właśnie, i to jest powiedzmy rzecz, gdzie jak rozmawialiśmy o czeskości, możemy sobie zadać pytanie, dlaczego osoby niewierzące, Havel i Gott, były żegnane w katedrze? To jest następny fenomen, że nie możemy tak bardzo łatwo Czechów szufladkować. No po prostu jakaś ciągota za, nie chcę powiedzieć absolutem, ale za wzniosłością, nakazywała, aby tych ludzi właśnie żegnać w katedrze, nie w Teatrze Narodowym, który jakby nie było ze względu na...
Oczko niżej, tak?
Ja bym powiedział tak, że jeśli chodzi o nacjonalizm, to on byłby oczko wyżej. Ale jeśli chodzi o taką relację do rzeczywistości wiecznej, nie? Do odwołania się do czegoś wzniosłego, czego nie musimy zdefiniować, no to katedra jest to numer jeden, nieprawda? I to jest właśnie to, że dając przykłady tych dwóch budynków, które tutaj są, jeżeli sobie zwrócimy uwagę na te szczegóły, na historie, które za nimi stoją, to one mają zupełnie inny odbiór niż tylko i wyłącznie jako piękne budowle porównywalne z innymi na świecie. I o to chodzi, że za tymi budynkami kryje się coś, albo przynajmniej jakaś emanacja tego, co byśmy nazwali czeskość.
Ja tylko jeszcze chcę powiedzieć, że w tej naszej rozmowie, w tym naszym spacerze czeskimi ścieżkami po Pradze, o których Mariusz Surosz napisał w swojej najnowszej książce, to słowo nacjonalizm będzie się pojawiało. I ono dzisiaj jest, mam wrażenie, nacechowane dość negatywnie, a my będziemy go używać w tym rozumieniu XIX i początku XX wieku, wtedy, kiedy nacjonalista, kiedy to słowo, kiedy nacjonalizm był czymś pozytywnym, ponieważ oznaczał odważne manifestowanie swojej przynależności narodowej.
No oczywiście, no ale to jeszcze ciągnie konsekwencje późniejsze, bo powiedzmy sobie, to się nie skończyło, bo my patrzymy na Czechów, znaczy Polacy często patrzą na Czechów jako na taki spokojny naród o gołębim charakterze i tak dalej. Nie, kiedy przyszło co do czego, krew lała się i Czesi dokonywali zbrodni, ale jeszcze powrócę na chwileczkę.
Zbrodni?
Oczywiście, nie, bo i w 18 roku, kiedy powstaje Czechosłowacja, to oni nie są aniołkami wobec Niemców, którzy tutaj mieszkają i w 19 fundują im pierwszą masakrę. Wcale się porządnie nie zachowują w stosunku do Rusinów, którzy im przypadkowo przypadli, ani Węgrów, ani Słowaków. Ale wrócę jeszcze do budynku, bo ładnie powiedziałaś o tym, że to miejsce tchnęło tym patriotyzmem, tym nacjonalizmem. Ono do dzisiaj, nawet jeżeli wystawiane są sztuki nieczeskie, czy balety nieczeskie i tak dalej, to każdy, który tam wejdzie, po pierwsze zobaczy kurtynę, zobaczy hasło nad sceną Naród sobie i zobaczy te ozdobienie, choćby tego foyer, gdzie na przerwę wyjdzie, weźmie sobie winko, i to do dzisiaj przemawia. Być może dla Czechów jest to taka oczywistość, ten teatr narodowy, że oni nie zwracają już uwagi na sposób, w jaki on został przyozdobiony. A być może już nawet nie rozumieją.
Właśnie, a walki się o to toczyły i o tym piszesz bardzo dokładnie w czeskich ścieżkach. Piszesz o tych dyskusjach, które się toczyły na temat tego, jak ten Teatr Narodowy ma zostać przyozdobiony.
Ale oczywiście, bo i do dzisiaj te na przykład lunety Mikolasza Alesza, jeżeli by jesteśmy w tym foyer i wzniesiemy głowę pod sufit, zobaczymy historię porządnego życia dla ojczyzny. Jeżeli spojrzymy na sufit, zobaczymy, że są tam trzy obrazy Franciszka Żeniszka, które mówią o wieku złotym kultury czeskiej. Są to czasy Karola IV, czyli cofamy się do wieku XIV. Dalej mamy czas upadku i jest to wiek XVII, czyli bitwa na Białej Górze. I mamy czas, że tak powiem, odnowy, gdzie jak uważny obserwator spojrzy, to w podarunku dla Czechii, tej legendarnej opiekunki Czech, przynosi się budynek Teatru Narodowego. I tam są jeszcze inne obrazy. I jeżeli, powiedzmy sobie, zadamy sobie trud, żeby poznać ich symbolikę, to wtedy będzie dla nas o wiele ciekawsze obserwowanie to, niż tylko napawanie się barwami, kompozycją. Bo dlaczego? Bo nie rozumiemy symboliki, która tam jest zawarta. Ta symbolika jest głęboko osadzona właśnie w czeskich mitach, w czeskich wyobrażeniach i w czeskiej dążności do tego, żeby wywalczyć sobie swoje miejsce pod niebem tego świata.
Tramwaj numer 18. Jedziemy na premierę, czyli na chrzest książki.
Karlovy Lázně. Příští zastávka Národní divadlo.
Karlovy Lázně jsou při mostě Karola, přistánek. Idealny przystanek, żeby wysiąść i mostem Karola się przejść, albo pójść na Stare Miasto, na rynek Starego Miasta. Natomiast ja wysiadam właśnie przy Teatrze Narodowym.
Narodní divadlo. Příští zastávka Národní třída.
Także wysiadamy i już jestem pod Teatrem Narodowym. Natomiast nie tym razem, nie podczas tego pobytu w Pradze, ale chodzi mi po głowie już od pewnego czasu taki pomysł, taki projekt, żeby wybrać sobie, kiedyś myślałam, że w ogóle wszystkie linie tramwajowe Pragi. No ale już dzisiaj wydaje mi się to niemożliwe. Może nawet byłoby to trochę nudne. Natomiast no, mam taki plan, żeby wybrać powiedzmy dwie albo trzy linie tramwajowe, wsiąść w nie i przejechać z krańca do krańca. Ach, tak właśnie huczy Praga. Przejechać z krańca do krańca po to, żeby spojrzeć na Pragę trochę inaczej, ale też opowiedzieć, co można zobaczyć, na przykład jadąc 22, albo 9, albo 18, którą właśnie przyjechałam. Skoro już mnie przyprowadziłaś na chrzest książki Jaromira Bosaka, no to powiedz, kim on jest.
To jest najsłynniejszy czeski komentator, specjalizujący się w komentowaniu meczów piłkarskich.
Czyli komentator sportowy.
Tak, komentator sportowy, ale żeby nie zawężać, to słynie z tego, że po każdej imprezie, w jakiej brał udział, czy to Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy, wydaje książkę wspomnieniową i można powiedzieć, że okolice meczowe są bardzo ciekawe, o jego obserwacje społeczne, historyczne, ale żeby nie zabrzmiało to zbyt poważnie. Jaromir Bosak słynie z pewnych powiedzonek. Nawet jest specjalna grupa, taki fan klub, który śledzi powiedzonka Jaromira Bosaka.
Fan klub, rozumiem, gdzieś na Facebooku, tak? Grupa.
Tak, i oni tam sobie cytują to, a do, na przykład do historii tutaj przeszedł taki legendarna jego odzywka, kiedy podczas meczu piłkarskiego jeden z piłkarzy tak nieszczęśliwie kopnął piłkę, że przeciwnik dostał ją w podbrzusze, zaczął się zwijać i wtedy całe Czechy usłyszały: oj, 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 tego bym nie życzył nawet najlepszemu przyjacielowi swojej żony. Dalej, kiedy grali tutaj z Holandią i był napływ kibiców holenderskich, on siedział na tym swoim stanowisku, zobaczył, jak wygląda stadion bodajże Sparty Praga i mówi: no, wygląda to jak światowy zlot służb miejskich, prawda? I te komentarze jego zasłynęły. Gdziekolwiek te ważniejsze wszystkie mecze to przypadają jemu do komentowania. Oprócz tego jest to człowiek, który no, jest takim człowiekiem renesansu, powyżej 50 sobie liczy, to wciąż gra w zespole Real Praga, zespole, który skupia słynnych aktorów, byłych piłkarzy i grają to przede wszystkim, są to mecze na cele charytatywne.
No kulał dzisiaj, więc prawdopodobnie po jakimś meczu.
No prawdopodobnie, ale to już nie pierwsze jego kulanie, że tak powiem, bo no, ostatnio jak się z nim spotkałem, to też mówił, że na meczu coś mu się stało i tak dalej. No w każdym bądź razie to jest człowiek, który no, napisał tę książkę i to myślę, że to ja już ją mam w plecaku, że ona będzie świetna, bo na pewno nie będzie skupiać się tylko na piłce nożnej, ale na takim otoczeniu. No a bardzo miłą niespodzianką jest to, że pierwszy mecz, który zmienił jego życie, to jest mecz Polska-Niemcy Zachodnie, rok 1974, Frankfurt nad Menem, czyli słynny mecz na wodzie.
Czy to pana pierwsza książka? Książka?
Asi 15, albo 16.
Prawdopodobnie 15, może 16. Naprawdę, a jest inna niż pozostałe? Jest inna, ponieważ zwykle piszę książki z turniejów, na które jeżdżę. Mistrzostw Świata, Europy, Olimpiad. Ta jest inna, ponieważ jest wspomnieniowa. Pierwszy rozdział dotyczy roku 1974, a jest w niej 45 meczów, które w jakiś sposób wpłynęły na moje życie. No i ta inność polega na tym, że nie chodzi w tej książce o same mecze, ale o to, że są one związane z jakąś moją historią osobistą albo na przykład z tym, co działo się w kraju. No jest to trochę inny punkt widzenia. Ale ciekawe jest dla mnie to, co się musi wydarzyć podczas meczu, żeby zmienił życie. Tam raczej chodzi o te sytuacje związane z futbolem. Piłka należy do tego świata, w którym coś przeżywam, coś mi się udaje albo nie udaje, albo na przykład należała do tego świata, w którym przyszedł 17 listopada 1989 roku. Także tych współzależności jest tam sporo.
W dobie, gdy się grał zrovna tenhle zápas.
Jasne. To chapu i to je, myslím, że to takowe...
Rozumiem, że to jest trochę inne spojrzenie na historię Czechosłowacji, historię Europy.
W Czesku, nebo w Europie, jak to jest?
No tak ja dufam, że to nie byłaś tak rozni.
Mam nadzieję, że to nie jest aż tak poważne. Ja nie jestem żadnym dziejopisem. Jest to jakaś historia, raczej związana z tym, że człowiek potrzebuje się trochę zatrzymać, spojrzeć wstecz, utwierdzić w tym, że tych 30 lat pracy nie było tak zupełnie niepotrzebne. Ale oczywiście są tam też mecze z wcześniejszych czasów, na przykład kiedy miałem 9 lat. A ten pierwszy, jak zauważyłam, to mecz Polska. To są Mistrzostwa Świata z 1974 roku. Mecz we Frankfurcie, Polska-Niemcy. I to jest pierwszy mecz, który faktycznie pamiętam, bo oglądałem go w niemieckiej telewizji. U nas na pograniczu to nie był problem. No i widziałem, jak w 40 czy 50 minut strażacy odpompowali wodę z trawnika, bo było oberwanie chmury i wydawało się, że meczu nie będzie. Polacy przegrali, ale podczas tych mistrzostw grali znakomicie.
A ja tam, są tam jeszcze na jakie polskie wątki, jak to rzekną w polszczynie, protože nie wiem, jakie to w czeszczynie.
A czy są tam jeszcze inne polskie wątki? Jest tam jeszcze kilka wzmianek o polskim zespole, kiedy piszę o Mistrzostwach Świata, w których Polacy uczestniczyli, ale zobaczymy, co przyniesie tom drugi, kiedy już zostanie skończony.
Kiedy Polacy uczestniczyli, tak tam jeszcze jakieś zmienki určitě są. Uvidíme, co przyniesie drugi díl, pokud ho dáme dohromady.
O, będzie drugi tom? No, za półtora roku, może za dwa. Bo tych 45 meczów to 45 minut, czyli pierwsza połowa. I do tego drugiego tomu wejdzie coś z Mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie i z pewnością tych wzmianek będzie więcej.
Za to pozwanie, za to setkanie, a za to kniżku.
Na koniec muszę jeszcze tylko zapytać, czy ten mecz z 74 roku był w kolorze, czy czarno-biały? Czarno-biała, stara telewizja. To pamiętam doskonale.
To ja się pamiętam dobrze jeszcze.
Wychodzimy z hradu i idziemy po schodach, którymi można też się tu wdrapać, żeby wejść, ale jednak my wolimy po schodach schodzić w dół i dosłownie po 20 stopniach zatrzymujemy się przed pomnikiem Karela Haszlera, który jest jednym z bohaterów książki Mariusza Surosza Praga, Czeskie ścieżki. No to po ilu tych schodach? 25, no naprawdę.
Musi zmienić w cel. Przy świadkach tego się nie robi. To co, na chwilę tak?
Karel Haszler.
No Karel Haszler. Wielu turystów, którzy wychodzą z zamku starymi schodami zamkowymi, nie zwraca uwagi na tą rzeźbę, na ten pomnik.
No on nie jest też taki ani bardzo przykuwający uwagę, ani powiedzmy sobie nie jest taki najpiękniejszy.
No jest podejrzenie, że jest to pomnik postawiony dla ulicznych grajków, bo na tych schodach często jeszcze są gitarzyści, którzy grają i zbierają pieniążki. Ale stoi on tutaj dlatego, wyjaśniłem to w książce, ponieważ jednym z największych jego przebojów jest piosenka Stare Zamkowe Schody. I jest to taki pierwszy sposób uczczenia go. Ja się śmiałem, że tutaj jest taki trójkąt powstał. To znaczy, że nad Wełtawą przy moście Karola jest pomnik Bedřicha Smetany, że przy Filharmonii, czyli Rudolfinum, jest pomnik Antonina Dworzaka, a tu stoi Karel Haszler.
Najbliżej zamku.
Najbliżej zamku. Żeby było śmieszniej, no wszyscy trzej kompozytorzy, no to oczywiście Haszler wyłamuje się, bo to nie jest ten rodzaj muzyki poważnej, operowej, symfonicznej, ale stoi to i ja sobie tak pomyślałem, że wszyscy trzej mieli znaczenie, a być może ten Haszler miał największe, jeśli chodzi o uświadomienie taką, o takie narodowościowe, o jego patriotyzm, o jego rolę w tworzeniu aury tego miasta i całych Czech, bo to, że on był praskim pieśniarzem i drugiego takiego, który by tyle piosenek o tym mieście napisał, nie było w historii i nie ma. I to jest jedyny człowiek, który w dziesiątce największych przebojów na stulecie powstania Czechosłowacji, to się nazywało stulecie Republiki, czyli plebiscytu czeskiego radia, to był jedyny człowiek, którego dwie piosenki były w pierwszej dziesiątce. A ta jego najsłynniejsza, ta czeska piosenka...
Ta nasza pisniczka czeska.
No to jest taki, zajęła drugie miejsce, a dla mnie to jest jeden z czterech takich hymnów Czechów. Nie? Oprócz hymnu narodowego, oprócz Wełtawy, Bedřicha Smetany, piosenki, którą śpiewała Marta Kubiszowa, czyli Modlitwa Marty, to jest ta piosenka. I proszę sobie wyobrazić, że taka lekka, sentymentalna, troszeczkę taka rzewna piosenka, w dobie okupacji niemieckiej właśnie traktowano ją jak swoisty hymn, a zdarzało się, że kiedy jeszcze Haszler żył i koncertował, no to publiczność wstawała i na baczność tej piosenki wysłuchiwała.
Tak, no bo to był artysta, który zginął w obozie koncentracyjnym w 1942 roku. Natomiast myślę, że mówiąc o Haszlerze, możemy jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Ona już jest troszkę anegdotyczna i być może nie przystoi o niej mówić w momencie, kiedy jednak mówimy o patriotyzmie i o tym pobudzaniu tego ducha. No ale ślad Karela Haszlera właściwie każdy z nas może w kieszeni przywieźć sobie z Czech.
No może. Nawet w dwóch kieszeniach, bo po pierwsze te jego piosenki nazywają się Haszlerki i w wykonaniu różnych artystów można sobie płytę kupić. Ja nie polecam oryginalnych wykonań, ponieważ Karel Haszler sam o sobie mówił, że on ani głos, że nie miał głosu. A druga rzecz, no to oczywiście cukierki, nieprawda? Jego nazwiskiem są nazwane cukierki miętowe. O tym, jak one powstały, to opisuje w swojej książce i chyba nie będę zdradzał.
Nie opowiadajmy
Jedno jest pewne, że wcześniej nazywały się Karuzy, miały tam nazwisko Caruso, słynnego tenora włoskiego, ale że się źle sprzedawały w Czechach, no to jego nazwisko spowodowało, że zaczęły się one sprzedawać dużo, dużo lepiej i są obecne do dzisiaj. Choć już nie jest ten sam producent, ale i są zmodyfikowane, bo są cukierkami już o różnych smakach.
Tak, no właśnie. No, natomiast jak powiedziałeś o Smietanie i o Dworzaku, to są takie dwa nazwiska, których myślę specjalnie nie trzeba na świecie tłumaczyć, bo to są nazwiska znane. Natomiast nazwisko Karela Haszlera jest nazwiskiem, które znają myślę tylko Czesi i teraz będą o nim trochę więcej wiedzieć Polacy za sprawą twojej książki.
Ja powiem tak, zależy jaki poziom sztuki oczekujemy, bo nie możemy sobie protekcjonalnie podchodzić do tego takiego niższego poziomu, czyli piosenki łatwiej.
Do piosenki, która ma zupełnie inny sposób dotarcia do publiczności.
Oczywiście, bo byśmy wtedy lekceważyli sobie sposób, jaki ona oddziaływała, w jaki sposób budziła wzruszenie.
No pewnie, że była prawdopodobnie...
W jaki sposób się przy niej bawiono. No. Nie, więc to oczywiście...
Nikt sobie nie zanuci arii Smietany czy arii Dworzaka, natomiast piosenki Haszlera śpiewała cała Praga i one są znane i śpiewane do dzisiaj, czego dowodem ten plebiscyt, o którym wspomniałeś.
No nie tylko, bo jeszcze do tego, jeżeli ktoś posiedzi w gospodzie dłużej niż tam 10 minut i pojawi się jakiś grajek, to prędzej czy później te piosenki się pojawiają. A i tak wielokrotnie widziałem, jak Czesi zaczynali śpiewać gremialnie. No to druga, trzecia piosenka to już zaczynało się od Karela Haszlera. I to są piosenki, które są powszechnie znane bez względu na wiek i bez względu na wykształcenie. Jeżeli szukamy jakichś atrybutów czeskości, nie musimy się skupiać na tej najwyższej sztuce, bo i Haszler, i Mikulasz Aleś, o którym piszę, to nie była najwyższa światowa półka rewolucyjna, która zmieniła gatunek, ale mieli taką siłę oddziaływania, że ich absolutnie nie można pominąć.
Mikulasz Aleś, którego Mariusz tutaj wspomniał, pewnie jeszcze się w tej naszej opowieści pojawi.
Vítejte na výstavě mých originálních plakátů, které poprvé v historii ožívají. Přenesou vás do atmosféry Art Nouveau a časů, ve kterých jsem žil a tvořil. Užijte si výstavu.
Welcome to the exhibition of my original posters brought to life for the first time. Experience the era of Art Nouveau when I lived and created. Enjoy the exhibition.
Wystawa Aimucha w obecnym domu. Kolejny raz i kolejny raz zachwyt. Na wystawie prac Alfonsa Muchy najbardziej podobają mi się prace, które powstały w roku 1899 w Paryżu i noszą tytuł Pory roku. Wiosna, lato, jesień, zima. To są cztery piękne kobiety, jak to u Alfonsa Muchy. To są plakaty pionowe, wysokie, wąskie. Naprawdę no przepiękne. Co wam będę opowiadać? Ale tak, ta kreska, ten sposób pokazywania kobiet przez Alfonsa Muchę, to jest coś, co no, na stałe weszło także do popkultury, ale nie tylko. I nieustannie robi wrażenie i zachwyca, kiedy patrzy się na oryginalne wydruki, czy też na oryginalnie namalowane te prace przez Alfonsa Muchę, to aż ciarki przechodzą po plecach. Arcyciekawym wątkiem tej wystawy są też reklamy, które Mucha robił i przeczytać można też na wystawie, że najwięcej zleceń dostawał od firmy Nestle. Firma Nestle też zamówiła u niego wielki plakat z okazji 60. rocznicy koronacji królowej Wiktorii. To był taki ogromny plakat, na którym Mucha namalował właściwie życie człowieka. W trzech takich medalionach namalował trzy etapy życia też królowej Wiktorii, pokazując, jak doprowadziła Królestwo Wielkiej Brytanii do potęgi. W pewnym momencie Alfons Mucha zaczął pokazywać te swoje kobiety seriami, tak przynajmniej trochę wynika z tej wystawy, bo oprócz tych pór roku, o których wam wspomniałam, mamy też kamienie szlachetne, czyli rubin, szmaragd, ametyst i topaz. I to są też piękne kobiety. To są jedne z najbardziej znanych w ogóle rysunków, czy też plakatów Alfonsa Muchy. Ale mamy też na przykład kwiaty. Róże, irysa, lilie i karafiat, tak to się nazywa po czesku, nie umiem tego przełożyć na język polski, chyba że rzucę okiem, może to chodzi o goździk, wiecie? W każdym razie to są też kobiety, kwiaty. Tak, i tak można sobie chodzić po tej wystawie. Wystawa Aimucha w obecnym domu otwarta jest do roku 2023, więc będąc w Pradze, nie przegapcie jej, bo naprawdę jest to chyba największy zbiór prac Alfonsa Muchy, jaki jest dostępny w jednym miejscu. No a oprócz tego mamy to Aj przed tytułem tej wystawy, które to Aj dodaje jeszcze odrobinę smaczku, ponieważ niektóre z tych plakatów są po prostu animowane. No i słyszeliście głos Alfonsa Muchy, który nas na wystawie wita swoim autoportretem. Aj Mucha, obecny dom, wspaniała, wspaniała wystawa. Jesteśmy, można powiedzieć, na tyłach Teatru Narodowego, ulica Ostrowni, Nowe Miasto, Praha 1. Dzieci słychać, bo tu jest szkoła podstawowa, więc dzieci będzie słychać. No a my razem z Mariuszem Suroszem zatrzymujemy się pod kamienicą Ostrowni 14. Taki jest ten adres?
No to jest ten pierwszy, nie? Jest jeszcze drugi numer 1707, ale to jest ta kamienica, od której zaczęła się wielka kariera Mikulasza Alesza jako zdobiciela fasad.
Tak Mikulasza Alesza, który jest jednym z bohaterów twojej książki Praga, czeskie ścieżki.
No i myślę, że jest głównym bohaterem jednego rozdziału właśnie o tym, w jaki sposób Czesi dawali do zrozumienia, że chcą panować w tym mieście poprzez architekturę i poprzez ozdabianie tych kamienic, budynków publicznych. A tu jesteśmy w miejscu, gdzie mamy pięć postaci żołnierzy. To jest z grafito, czyli to są dwie warstwy nałożone na siebie, biała i czarna. i jedna jest zielona. I zobacz na jedną rzecz. Mimo, że pozornie jest to, są tylko dwie barwy, to one, te postaci wydają się być bardzo kolorowe, bo jeszcze są takie półcienie zrobione. Pięciu żołnierzy, dlatego to Aleś zrobił w tym miejscu, ponieważ właściciel kamienicy postawił ją na miejscu, gdzie było, z jednej strony się mówi, że była to siedziba armii austriackiej, gdzie przychodzili poborowi. Więc to, że tutaj jest ten Jäger, ten Ułan i tak dalej, to już pokazuje jakby dalszą część możliwej kariery. Ale ten fryz, który jest na dole, ten ozdobny pas, jest po prostu dla mnie czymś przecudnym, bo on pokazuje życie żołnierza od początku wstąpienia do armii. No jakbyśmy tak od prawej strony, no to jest pożegnanie, czy to
z ukochaną albo z żoną.
Jest chłosta, nieprawda, jest służba na poligonie, jest kolejka do kantyny. I te postaci.
Są konie, jest.
Armaty, tak. Budki wartownicze. Jak sobie popatrzymy na to, to te postaci są tak troszeczkę w stylu pana Józefa Lady. A zatem ci, którzy.
A to już były czasy Józefa Lady?
Nie, to było wcześniej, to jest.
Właśnie,
to jest
XIX tak mi się wydawało.
Wiek. Ale ja w książce napisałem, że fasada nie musiała przemawiać jednoznacznie patriotycznie, ale mogła mówić, opowiadać jakieś wesołe historie, bo tak sobie zażyczył właściciel.
Albo wymyślił artysta.
Właściciel musiał zaakceptować. No, on był inwestorem, więc artyści ówczesnych czasów, oni byli przyzwyczajeni do pracy na zamówienie. I dostosowywali się, no bo jakby to powiedzieć, pieniądz nie śmierdzi, a nie było łatwo przeżyć, wypełniając zawód artysty zawodowego.
Będąc artystą zawodowym, tak to nazwijmy. Tak, i o tym zresztą też, o tych pieniądzach, o tym płaceniu za tego rodzaju zlecenia też sporo piszesz w czeskich ścieżkach.
No tak, bo to jest życie artysty. Jak popatrzymy sobie na życie Mikołaja Alesza, że on w wieku 60 lat po raz pierwszy miał stałą pensję. Stałą pensję. Przez te ponad, no powiedzmy 40 lat, a zaczęło się to troszeczkę wcześniej, ale powiedzmy 40 lat, no to żył z prac, powiedzmy, dorywczych.
Ze zleceń, to dzisiaj mówimy.
Dzisiaj ze zleceń, tak, czyli na śmieciówkach pracował, ale i ten los był taki straszliwie niepewny. To, że on o sobie pisał, że z rodziną przeprowadzamy się jak nomadowie, no to brzmiało dość niebywale. A że stoimy tutaj przy Teatrze Narodowym, o którym też wspominam, że Aleś wiązał z tym ogromne nadzieje, bo razem z Franciszkiem Żeniszkiem, przyjacielem, których przyjaźń skończyła się właśnie w Teatrze Narodowym, ponieważ razem pracowali i doszło do konfliktu, to stoimy tutaj te kilka metrów od Teatru Narodowego i tam, jak Aleś dostał zlecenie, a był bardzo młodym artystą, młodym człowiekiem, to w tym momencie on miał wrażenie, że świat padł mu u stóp, że chwycił Pana Boga za nogi i że mu się będzie powodzić świetnie już przez całą karierę. No ale jak to życiu artysty? Były wielkie doły, czy były wielkie szczyty, to bym powiedział, że przyszedł czas uznania z wiekiem, ale jak stoimy tutaj, nie mówmy sobie, że jest to sztuka wybitna.
Ale bo też powiedziałeś, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, że to jest kamienica, od której się też zaczęła ta kariera Alesza jako właśnie zdobiciela kamienic.
Tak,
jest w tej kamienicy takiego przełomowego, w tym zdobieniu, co jest takiego przełomowego? Ta technika, w jakiej on to zrobił, czy to przesłanie, które zawarł w tych z graffiti?
Kamienica generalnie jest przeciętna. Architekt nie miał zbyt wielkiej fantazji, a być może były wymogi do inwestora. Co jest? Mianowicie to, na co ówcześni krytycy zwrócili uwagę, że genialnie odwzorowane postaci żołnierzy, mówimy o tych pięciu wielkich z graffito znajdujących się między oknami na pierwszym piętrze, że jest to, Aleś odbył służbę wojskową, interesował się niebywale militariami i zrobił to bardzo precyzyjnie. Bardzo się te postaci spodobały, takie ilustracyjne. One są proste, one nie są przełomowe, nie są w jakiś sposób zdeformowane.
Jasne, ale są komunikatywne.
Są komunikatywne. I druga rzecz, ten
Dolny pasek.
Ten dolny pas ozdobny. Historia i to poczucie humoru, jakie jest zawarte, to krytycy pisali, że on tutaj zawarł ducha czeskiego. My stoimy przed tą kamienicą ponad 120 lat później i co najwyżej możemy doszukiwać się tych terminów, które my znamy. Na przykład takie ulubione słowo polskich czechofilów dystans. Nie? On tutaj przedstawia, tu w tym życiu żołnierskim, życiu wesołym, są przedstawione oczywiście te rzeczy, które później można, będąc starszym człowiekiem, mile wspominać,
aha,
ale nie mamy tutaj ani jatki wojennej, nie mamy tutaj lazaretów, gdzie się amputuje kończyny, więc powiem w ten sposób, ja mogę co najwyżej zacytować krytyka, że tak uchwycił wspaniale ten kawałeczek życia człowieka, ale gdybym miał poszukiwać tutaj ducha czeskiego, no to powiem szczerze, widzę w tym, że później idzie jakby Józef Lada, twórca Szwejka, tym tropem moim zdaniem.
Czyli troszkę twoim zdaniem jest zainspirowany tymi zdobieniami, żołnierskimi zdobieniami Mikulasza Alesza, trochę wcześniejszymi od jego rysunku.
No ja bym powiedział, że ja to odnajduję. Mhm. Nie wiem, jak się do tego ustosunkują fachowcy czescy, ale ja to odnajduję, bo jak popatrzę
tak,
sobie
widzę,
na
no.
tych żołnierzy austriackich stojących w kolejce do kantyny, a dwóch z nich tam jeszcze gra zapewne w Mariasza, no to te postaci... One mi żywcem przypominają.
Tak.
Lada to troszeczkę jeszcze bardziej zniekształcił te postaci, zrobił takie rubaszne, ale jak widzisz, możemy sobie stać przy jednej kamienicy
i
to
gadać,
nie najbardziej efektownej,
tak.
Bo tutaj się bardzo dużo rzeczy skupia. To znaczy musimy wiedzieć, że ci czescy żołnierze zasilali tą armię austriacką, że wcale jej nie uważali za jakąś armię okupacyjną. Jak przyszło do wojny z Prusakami, to się dzielnie bili. A jeszcze w XIX wieku było takie powiedzenie, że Czech a dielo to jedno tielo, czyli Czech i działo
to jedno ciało,
ponieważ byli uznawani za wyjątkowo zdolnych i dobrych artylerzystów. A zatem mówię, niby kamienica i to mówię, nie jest to szczególnie piękna, nie są to kamienice
no, to
Antoniego
prawda.
Willa, to jest zwyczajna kamienica.
Obok której naprawdę idąc tą ulicą możemy przejść, nie zwracając uwagi na te zdobienia, choć to jest jedyna kamienica na tej ulicy, a przynajmniej na tym odcinku tej ulicy, która takowe zdobienia ma. Ale zaintrygowało, no.
Ale dalej mamy bibliotekę Wacława Havla i obok nuncjatury papieskiej na dachu mamy instalację Dawida Czernego, która nie jest taka znana, bo to są to trzy postaci kobiece z takimi głowami jak bańki, więc jeżeli ja cały czas w tej książce namawiam, abyśmy podnosili głowę do góry, to jak pójdziecie tą ulicą Ostrowni, przede wszystkim w upalny dzień tutaj zawsze jest cień, więc to jest duża zaleta. I można tutaj znaleźć niezłą, jakąś nie bardzo odwiedzalną knajpkę nietłoczną. To przy okazji nawet, jak już stwierdzicie, że te kamienice za tą, przed którą my stoimy, są w miarę nudne, to i tak nie opuszczajcie głowy, bo nagle jest coś na górze, a wy po prostu będziecie czuć się, drodzy odwiedzający Pragę, jak odkrywcy.
Tak, bo to jest rzeczywiście taka instalacja Dawida Czernego, której właściwie chyba nigdzie nam się nie udało do tej pory przeczytać i musieliśmy, kiedy ją odkryliśmy, sprawdzać dokładnie, co to jest. Jeszcze
nie wiem,
jedną...
czy zauważyłaś, jakie zainteresowanie wśród przechodzących uczniów szkoły podstawowej.
Budzimy.
Być może ten twój pomarańczowa nasadka na mikrofon, a być może po prostu są zdziwieni, że my sobie tutaj tak ściszlamy.
Stoimy i gadamy, prawda? Tak.
Nie? Że jakiś dziwnym językiem.
Ale jeszcze o jedną rzecz cię tylko zapytam, bo powiedziałeś, że krytycy pisali o zdobieniach tej kamienicy. To jest rzecz też taka, powiedziałabym, dzisiaj niepojęta, ale trzeba powiedzieć, że w tym XIX wieku po prostu takie dyskusje na łamach prasy się odbywały i tego rodzaju akty twórcze były odnotowywane.
Ale oczywiście i to nie tylko na łamach prasy, którą byśmy nazwali fachową, czyli poświęconą architekturze czy sztuce, ale na prasy codziennej. I to, pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że prasy czeskiej nie czytali Niemcy. I w tej prasie dużo zależało od dziennikarza, który to opisał. Ale powiem tak, trudno mi było znaleźć jakiś taki suchy artykuł na temat poszczególnych kamienic. Zawsze było tam wiele emocji, zawsze tam była taka krytyka gorąca, tak bym to nazwał. Nie było suchych opisów. Po prostu jeżeli coś się spodobało i coś, co grało patriotycznie, to w tej prasie, która miała również takie cele, aby ten patriotyzm
i nacjonalizm pobudzać, podtrzymywać.
To było po prostu duży artykuł, nie jakaś notka między sprzedam koty, a wynajmę parasol, nieprawda, tylko duża rzecz. I mimo, że Ależ po tej klęsce, jaką poniósł w Teatrze Narodowym, bo tak to musimy powiedzieć, był przez wielu traktowany już jako człowiek niezdolny, mówię o talencie, nie, że niezdolny do czegoś, ale o talencie, że tam zawiódł, to...
No to w takim razie troszkę coś słabszego zrobi na tych kamienicach. Tak.
Ale to się nie stało i mówię, ta kamienica zaczęła, bo później zaczęły się sypać zlecenia i przede wszystkim to od tego zaczęło się, że taki architekt, o którym piszę, taki inwestor duży, zatrudnił go w Pilźnie i tutaj przez chwilę niestety w książce Praskie ścieżki wyskakujemy do Pilzna, aby zobaczyć coś fenomenalnego, ponieważ tam Mikulasz Ależ ma całe ulice, które można potraktować jako jego galerię w przestrzeni miejskiej.
No to opuszczamy Ostrownię, ale przesuwamy się niespecjalnie daleko, bo tu jest jeszcze jedna historia, o której Mariusz napisał w Czeskich ścieżkach. Teraz jesteśmy na ulicy...
Pstrosowej. To, żeby nie mylić, ulica się nazywa Pstros po czesku, to jest Struś. Ale tu chodzi o nazwisko jednego z burmistrzów Pragi. No, pan się nazywał Pstros. I stoimy naprzeciwko budynku o numerze 24, łamane przez 192. To tutaj mieściła się ta gospódka, w której doszło...
Złota gospódka, jak
już mówimy po czesku. No złota gospódka, to tak sobie powiedzmy. Nieprawda? I to tutaj doszło do tych pierwszego aktu dramatu związanych z czeskimi hokeistami. Jak widzimy, po latach pojawiła się tutaj ta tablica, o której też wspominam, na której wymienione są nazwiska zawodników i nie tylko zawodników, bo również właściciel gospodki dostał wyrok. Mówimy o rozdziale, który u mnie w książce nazywa się Wyspa. Wydawałoby się, że nie ma nic wspólnego z hokejem, ale to ta wyspa, o której tam piszę, Wyspa Sztwanice, była takim matecznikiem nowoczesnego czeskiego hokeja. I wydałoby się, że możemy sobie opisać mecze, jakie tam były rozgrywane, mistrzostwa. Ale
jak się ten hokej pięknie rozwijał w tym dwudziestoleciu międzywojennym, w tym młodym państwie, jakim była Czechosłowacja?
On już wcześniej się zaczął. Fenomenem jest to, że ta dyscyplina sportu tak chwyciła Czechów. Polacy mówią często, że jest to ich sport narodowy, a ja zawsze tak lekko koryguję, mówiąc, że Czesi mówili sami. Zimą mamy hokej, latem mamy piłkę. Więc w tym wypadku, oczywiście trudno się nie zgodzić, jaką rolę ten sport odegrał. No dzisiaj jest troszeczkę gorzej z tym, ale te czasy, kiedy ten sport, który się rozwijał jako zabawa, zaczął służyć do celów politycznych, bo powiedzmy sobie i Czesi to wykorzystywali, bo przecież pojawili się bodajże w 1906 roku jako reprezentacja Czech, do czego nie mieli prawo, ponieważ byli częścią Austro-Węgier.
Pojawili się na jakichś mistrzostwach, tak? Jako reprezentacja Czech.
Tak, dostali tam straszne baty, ponieważ oni grali odmianę bandy, a to znaczy, że kije wyglądały troszeczkę jak rączki parasoli i uganiali się na lodzie za piłeczką. Już w pociągu.
Zamiast krążkiem.
No, bo tak się grało w Kanadzie. I się okazało, że cała Europa Zachodnia już przeszła na system kanadyjski gry i oni się tam pojawili, dostali tak straszne baty, ale i baty są pożyteczne, ponieważ jak wrócili do Czech, tak już nikomu się nie chciało grać w tą odmianę bandy, gdzie grało się po 11, tak jak w piłkę. Nie tylko od razu krążek, bandy i gramy po kanadyjsku. No i co tu dużo mówić, jakoś ten naród jest wyjątkowo uzdolniony w tej dziedzinie i wydawałoby się, że może to towarzyszyć, że polityka w to nie wkroczy, a jednak... Ja nie będę streszczał całej książki.
Nie, w żadnym wypadku. Całego tego rozdziału, on jest fascynujący.
Ale powiem tak, że i za okupacji hokej podnosił na duchu, a później przyszły te nieszczęsne rządy komunistyczne i mamy do czynienia z czymś, czego ludzie w normalnym kraju nie są w stanie zrozumieć. Żeby pokazać społeczeństwu, że nikt w tym kraju nie może czuć się...
lepszy.
Bezpieczny. Mhm. Nie? Że, o, ale lepszy to też jest, nie? Że jego nie
dotyczą. Uprzywilejowany.
Tak, że jego nie dotyczą wszelkie możliwe represje. No to zrobiono pokazówkę pod tytułem: oskarżono pół drużyny mistrzów świata o szpiegostwo, próbę nielegalnego opuszczenia republiki, zdradę stanu. Zrobiono proces, w którym zapadły drakońskie wyroki i najgorsze w tym wszystkim, że te najwyższe wyroki dostały absolutne gwiazdy.
Dostali po 15 lat.
No to możemy sobie podejść i odczytać. Najwyższy wyrok dostał Bohumil Modry. To był przecudny człowiek, to był już wtedy 30-letni bramkarz, 32 czy 3-letni bramkarz, świetnie wykształcony. Zanim przepadali dziennikarze, ponieważ on biegle mówił po angielsku, niemiecku i zawsze bardzo ładnie odpowiadał na pytania, miał propozycję, żeby grać w Ameryce, ale go komuniści nie. I Bohumil Modry dostał, jak widzimy tutaj nad hokejką, 15 lat. Ale Augustin Bubnik, z którym miałem przyjemność się spotkać, on już niestety nie żyje, to był człowiek 21-letni, który oczywiście, jakby to powiedzieć, po tych mistrzostwach, po srebrnym medalu olimpiady, troszeczkę woda sodowa mu odbiła. Ale nie na tyle, żeby go zamykać za to na 14 lat. Władimir Kobranow dostał 10. Stanisław Konopasek, którego być może pamiętają kibice w Katowicach, bo trenował GKS Katowice, 12 lat. I Wacław Rozyniak, 10 lat. Hostiński, czyli właściciel, Mojmir Ujcik, 3 lata. Ale to może być dla słuchaczy niezrozumiałe, dlaczego to się stało w tej gospodzie.
No.
No bo...
Tutaj już nie ma teraz gospody. To też trzeba powiedzieć, że to już nie jest gospoda. Tutaj nie można usiąść i się napić piwa w tym samym miejscu, w którym robili to hokeiści w roku 1950?
Tak, 50. No o to chodzi, że proszę sobie wyobrazić, że ci hokeiści szykowali się do kolejnego wyjazdu na Mistrzostwa Świata, byli absolutnym faworytem, żeby wygrać i miały być Mistrzostwa Świata w Londynie. Dzień przed wyjazdem dowiedzieli się, że nigdzie nie pojadą. Oficjalny powód był wyciągnięty po prostu przez komunistów
z kapelusza,
że Anglicy nie przyznali wiz wjazdowych dziennikarzom czechosłowackim. Anglicy tutaj zareagowali momentalnie, bo wywiesili kopię tych wiz przed swoim konsulatem, czy to był ośrodek informacji. Tylko te kopie zostały momentalnie zasłonięte przez robotników, którzy rozkopali chodnik i ustawili takie ogrodzenie. Tam nie było powodu kopać, nie? Ale oczywiście pretekst był dobry. No i kiedy zawodnicy się rano w poniedziałek dowiedzieli, że nie pojadą...
Troszeczkę się zdenerwowali.
Ja powiem tak, nawet nie. Bo część się rozjechała, ale jeden z tych uczestników mówi: chłopaki, urodził mi się niedawno syn, pójdźmy opić. I wybrali to miejsce, ponieważ Mojmir Ujczyk był kiedyś hokeistą, czyli właściciel gospody. No ale wraz z wypitym alkoholem stoimy na placyku przed gospodą. Tutaj wychodzili i wylewali swoje żale, krzycząc na przykład: komuniści to świnie, bali się, że uciekniemy. Jeszcze wymieniali z nazwiska jednego z ministrów, którego oskarżali właśnie o to, że on to ten wyjazd im uniemożliwił. No i w pewnym momencie tutaj się pojawiają funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Komunistycznej, no i zamykają. A mówię, z lat...
Zgarniają ich i potem po prostu dostają te wyroki.
Ale później jeszcze są aresztowania w domach, bo przecież młodego tutaj nie było. On już skończył karierę jakiejś cegielni, dyrektorował w Lauszkronie. Ale wiesz, jak historia zatacza krąg. Jesteśmy tutaj i w tej ulicy, tutaj obok, jest archiwum Służby Bezpieczeństwa. I wyobraź sobie, że jak szukałem materiałów do tego rozdziału, to tam pracowałem, ile to jest, 120, 130 metrów od miejsca, gdzie doszło do tej tragedii. I ja czytałem te wszystkie protokoły z przesłuchań. Tam widać było, jak ci zawodnicy katowani przez funkcjonariuszy SB, ale również przez znęcających się nad nimi strażników więziennych, po prostu zaczynali pękać. I te zeznania. No, powiem tak, ta tablica, która się pojawiła, ona nie zwraca większej.
Nie zwraca uwagi.
Bo poza tym jesteśmy w Czechach, być może jakiś związek hokejowy się mieści i tak dalej. Ale tutaj się to odegrało. Stąd ci chłopcy trafili do ciężkich więzień. A
do kopalni uranu, tak, która im też zniszczyła zdrowie.
Tak. Co prawda nie odsiedzieli całych wyroków, bo była amnestia.
Co to zmienia?
Co niektórzy wrócili jeszcze na lód, grali, ale już nigdy w reprezentacji. Mimo, że było to pokolenie, które lało wszystkich. To jeszcze było pokolenie, które jeszcze nauczyło Rosjan grać w hokeja, czyli wyhodowali sobie swojego największego wroga.
Ale niesamowite jest stać tutaj, wiesz, i słuchać tej historii i mieć ją też w głowie świeżo po przeczytaniu w czeskich ścieżkach. I to kolejny raz pokazuje, jak niesamowicie uważnie, jak dobrze jest niesamowicie uważnie patrzeć, słuchać, czytać, poszerzać horyzonty, dowiadywać się, bo właściwie w tym mieście, ale pewnie jeszcze w paru innych miastach na tym świecie, w zasadzie na każdym rogu jest do opowiedzenia jakaś historia.
No ja nie wątpię w to, że każde miasto w Polsce ma swoje historie, nawet te małe. I przecież w Polsce to się opisuje, wychodzą książki o różnych regionach i tak jest na całym świecie. Ale dla mnie fascynująca jest ta kumulacja, a mianowicie stojąc tutaj i wiedząc coś o tym mieście, minęliśmy przed chwilą kamienicę, o której tak sobie pięknie rozmawialiśmy. Niedaleko jest Teatr Narodowy, o którym też sobie rozmawialiśmy. I nagle przeskok o te kilkadziesiąt lat i mamy dosłownie tragedię narodową, czyli popisówkę komunistów, jak możemy łamać ludziom życie bez powodów. Zapewne gdybyśmy skręcili w lewo i w prawo, ja bym opowiedział jeszcze kolejną historię, czy to o tym, że znajdziemy się przy kamienicy, w której mieszkał Wacław Havel, czy że kamienica, gdzie słynny chór Chlachol się mieścił, pięknie ozdobiona fasada. Więc mówię, dalej namawiam, głowę w górę. I tylko, inaczej, nie tylko w ten sposób, ale jest to możliwa alternatywa do takiego zwiedzania, że po 20 minutach zwieszona głowa i widzimy chodnik i tylko witryny na parterze.
Jednym z wydarzeń i jedną chyba z najbardziej niesamowitych rzeczy, jaka mi się przydarzyła w Pradze podczas tego pobytu, jest spotkanie, uwaga, 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 z Anną Marią Jopek, z którą nie widziałyśmy się już ładnych parę lat. I powiem Ci, że to, że my się spotykamy w Pradze, to jest po prostu jakiś kosmos totalny.
Dzień dobry, tak, jestem szczęśliwa, że możemy się tu spotkać. Dziękuję Ci za oprowadzenie mnie dzisiaj po Twoich ulubionych miejscach.
Tam to oprowadzenie takie było krótkie.
Wspaniałe. I możemy Państwu zdradzić, że właśnie razem zobaczyłyśmy przed chwilą tę wystawę Ajmucha, fantastyczną. A ja tutaj oczywiście szczęśliwie jestem w pracy po roku niegrania i przekładania naszego praskiego koncertu chyba czterokrotnie. Udało się wczoraj zagrać tutaj w teatrze i to jest jakaś nadzwyczajna dla mnie okoliczność, taka wyczekiwana.
Ale też nadzwyczajne jest to, że zaraz po koncercie nie wsiadłaś w samochód, że nie pojechałaś, tylko że jeszcze dałaś sobie parę godzin na to, żeby tutaj tak po prostu się posnuć i dzięki temu też miałyśmy się okazję spotkać. Pijemy kawę w kawiarni przy obecnym Dumu i to jest naprawdę jakaś taka rzeczywiście okoliczność też niecodzienna, mam wrażenie, bo to też się nie zdarza często, że można sobie pozwolić na takie pobycie po koncercie w mieście, w którym się grało.
Moja ekipa odjechała. Ja sobie ten przywilej uczyniłam na własną rękę. Ale wiesz, wydaje mi się, że wśród wszystkich nieszczęść i dramatów tej pandemii jedna rzecz wypracowała się nadzwyczajnie. To jest właśnie ten space, ten czas i przestrzeń, której teraz, dopóki nie muszę, to bardzo bym nie chciała sobie zabierać, bo cenię sobie to, że jestem, że żyję i że mogę doświadczać tego wszystkiego pięknego i skoro już tu jestem, a jest tu naprawdę bajecznie, to wspaniale przez chwilę to poczuć, że naprawdę jestem w Pradze. Do zagrania koncertu człowiek jest zresztą tak skupiony na tym, co ma do zrobienia i tak bardzo trzeba wchodzić w głąb, że trudno jest się specjalnie rozglądać i dopiero kiedy to jest już za nami, myślę, przychodzi dobry moment na to, żeby trochę popatrzeć na świat dookoła. A jest to świat niezwykły i muszę przyznać, że teraz ten moment, kiedy jest tak niewiele turystów, daje taką możliwość obcowania ze wszystkim trochę tak... Tak, intymniej. Także myślę, że będziemy zawsze pamiętać ten wspaniały czas tu i dziękuję Ci za...
Ja bardzo dziękuję, jestem szczęśliwa, że miałyśmy tych parę godzin, ale też tak, namawiam Cię i będę Ci teraz wiercić dziurę w brzuchu, wiesz, nieustannie, żebyś do Pragi przyjechała na 3-4 dni właśnie tak. Tylko po to, żeby, jak to się mówi po czesku, potoulać się po mieście. Potulać się, strasznie lubię to słowo w ogóle, uwielbiam, toulani, czyli takie łażenie bez celu.
Fajnie.
Także do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Tu ten praski odcinek Drozdowiska dobiega końca. Ja jestem już tak zmęczona, że nie mam sił jakkolwiek go jeszcze komentować. Te ostatnie słowa nagrywam w hotelu, który za kilkadziesiąt minut opuszczę. No i już tęsknię i już planuję kolejny przyjazd, zatem... Do usłyszenia z Pragi. Jeśli podobał Ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostań jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify'u, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.